Co w kocie piszczy?
Z nami pani Małgorzata Biegańska-Henryk, kocia behawiorystka, znawczyni kotów, autorka książek, dietetyczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzony był co prawda 23 dnia lutego, ale dzisiaj uzgodniłyśmy, że wrócimy do tej bardzo ważnej kwestii i porozmawiamy też w kontekście naszych zwierząt domowych o tej chorobie.
Tak, bo okazuje się, że relacja pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem domowym, czy to psem, czy kotem, jest elementem, który bardzo mocno wspomaga właśnie radzenie sobie z różnego rodzaju problemami, chociażby depresyjnymi. Obecność zwierząt w naszym życiu jest bardzo taka motywująca, powoduje, że no po prostu chce nam się rano wstać z łóżka, tak? Mamy większe poczucie obowiązku, mamy takie zobowiązanie wobec stworzenia, które no jakby na to nie patrzeć, w dużej mierze zależy od naszego działania, od naszych podejmowanych jakby elementów codzienności, od tego, jak my będziemy to zwierzę traktować. Więc w sumie są to takie bardzo motywujące zależności.
Pani Małgorzato, kiedy u pani została choroba zdiagnozowana?
Tak naprawdę około 3 lat temu, ale to zdecydowanie ciągnie się dłużej, tylko była to kwestia podjęcia jakby działań z mojej strony, żeby przeprowadzić wszystkie procedury medyczne z tym związane. Także możemy powiedzieć, że tak oficjalnie to od mniej więcej 3 lat.
A gdy ma się zwierzęta, którymi trzeba się opiekować, to ta choroba jest wtedy inna?
Tak, zdecydowanie jest inaczej, chociażby ze względu na to, że tak jak powiedziałam, mamy większe poczucie obowiązku, bo o siebie można mniej zadbać, sobie można odpuścić, można gdzieś powiedzmy odstawić siebie na dalszy plan, ale jeżeli ma się zwierzaka i jest się z tym zwierzakiem emocjonalnie związanym i ma się to poczucie odpowiedzialności za inne żywe stworzenie, no to jakby tego już się nie da odsunąć, tak? To jest coś, co powoduje, że wstajemy z łóżka po to, żeby pójść z psem na spacer, podnosimy się po to, żeby nakarmić kota, żeby sprzątnąć mu kuwetę, żeby zapewnić te podstawowe, chociaż te podstawowe elementy, które wiążą się z dobrostanem naszego podopiecznego. I to naprawdę potrafi zmotywować lepiej niż dowolna, nie wiem, dobra rada od znajomego czy zaproszenie na kawę od przyjaciółki.
Czy to jest felinoterapia, czy to jest po prostu opieka nad kotami? Bo tak zastanawiałam się nad tym.
To jest bardziej w moim odczuciu jednak opieka nad kotami, bo felinoterapia zakłada obcowanie zazwyczaj ze zwierzęciem, które przychodzi z zewnątrz. I przy pracy felinoterapeutycznej mówimy bardziej o wykonywaniu konkretnych ćwiczeń, czyli jest osoba, terapeuta, felinoterapeuta, który prowadzi taką sesję kontaktu, jest kot, który powinien mieć odpowiednie, nazwijmy to uprawnienia, tak? Czyli zwierzę, które zdaje właściwe egzaminy, żeby otrzymać ten tytuł kota felinoterapeuty. I wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z felinoterapią, czyli z sytuacją, w której ktoś prowadzi nam zajęcia, w ramach których my wykonujemy, nazwijmy to, zaplanowane polecenia. Ale w sytuacji, w której to po prostu my obcujemy ze zwierzęciem, to takie obcowanie powoduje, że no stajemy się za nie na tyle odpowiedzialni, żeby ta odpowiedzialność motywowała nas do takich codziennych czynności.
Ale tak pomyślałam sobie, że też w pani przypadku, pani jest specjalistą, pani jest zapraszana do domów, gdzie są koty i gdzie są problemy. I teraz jakby to miało być z drugiej strony, czy pani się kiedykolwiek poddała felinoterapii? O, może tak zapytam.
Ja robiłam uprawnienia na felinoterapeutę, czyli jakby bardziej ze strony osoby, która chciała prowadzić tego typu zajęcia, natomiast to był wieloetapowy kurs I ja tak naprawdę zrobiłam tylko jakby wstępną część tych uprawnień, głównie dlatego, że chciałam dokładnie poznać, na czym polega ta metoda pracy. Także ja mam takie wstępne uprawnienia, ale już jakby nie poszłam dalej w kierunku szkolenia żadnego mojego kota do felinoterapii, bo to jest tak, że pierwszy etap zazwyczaj polega na tym, że to człowiek się uczy, a w drugim etapie zaczyna się już praca ze zwierzakiem, który tak naprawdę też się uczy, jak pomagać innym ludziom. Natomiast ja już tego etapu nie zrobiłam, tylko skoncentrowałam się na poznaniu zasad tej pracy, właśnie po to, żeby móc jakby lepiej w to wniknąć i mieć większą świadomość, jak to działa.
Ale czy była pani kiedykolwiek pacjentką felinoterapii?
Nie. Nie, taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła. Ja bardziej bazowałam zawsze na takim codziennym obcowaniu z kotami, jako właśnie na takim elemencie motywującym do takiego normalnego funkcjonowania pod tytułem dzień dobry, jesteśmy głodni, fajnie, że już się obudziłeś, to teraz chodź się nami zająć.
Nie czas na chorowanie.
No tak, koty nie mają taryfy ulgowej, jeśli o to chodzi, zresztą nie tylko koty. Wszystkie zwierzęta, którymi się zajmujemy na co dzień, pokładają w nas pewne oczekiwania i liczą na to, że my te oczekiwania po prostu spełnimy, więc naszą rolą jest no, nic innego, jak tylko stanąć na wysokości zadania.
Ja niedawno czytałam i udostępniałam to na fanpage'u Między Nami Zwierzętami taką przepiękną rozmowę z weteranem wojennym, który rozpoczął nowy związek i tam pojawiły się dogi niemieckie i on opowiadał o tym, jak te psy niesamowicie wciągnęły go po prostu z takiego stresu pourazowego po tych wszystkich akcjach, w których on brał udział. I pomyślałam sobie też o tym, że czy to, że my przebywamy z naszymi zwierzętami, też jest formą terapii dla nas?
Chociażby dlatego, że zwierzęta powodują, że zmniejsza nam się poziom hormonów stresu w organizmie. Współistnienie pod jednym dachem, czy z kotem, czy z psem, czy z jakimś innym zwierzakiem, którego darzymy ciepłymi uczuciami, to równie dobrze może być na przykład gryzoń albo jakiś inny gatunek, czy na przykład praca z końmi, też powoduje, że zmniejsza nam się poziom kortyzolu, łatwiej się wyciszamy, jesteśmy spokojniejsi przy tych zwierzętach, więc tak naprawdę każda forma obcowania ze stworzeniem żywym, które jest dla nas ważne, sprawia, że czujemy się lepiej. Więc tak, tutaj myślę, że te psy naprawdę mogły w bardzo istotny sposób wpłynąć na samopoczucie tego człowieka. Zresztą nie od dziś wiadomo, że na przykład w Stanach prowadzone są takie programy, gdzie ludzie, którzy wracają na przykład z misji właśnie wojskowych, jeżeli pracowali tam z psami, bo przecież tam też są przewodnicy psów i są też psy, które pracują w warunkach wojennych, są objęci specjalną terapią i ta terapia obejmuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Bo bardzo często ten ich związek nie kończy się razem z końcem służby, tylko zarówno żołnierz, jak i pies trafiają w to samo miejsce i tak naprawdę są objęci pomocą jako dwie osobne jednostki, ale również narażone na stres.
A czy koty potrafią wpływać na stan psychofizyczny człowieka?
Tak, zdecydowanie potrafią. Potrafią być bardzo pomocne, potrafią być bardzo współodczuwające. Takim doskonałym przykładem były nasze koty rodzinne, które w bardzo dużym stopniu odzwierciedlały swoim zachowaniem samopoczucie osób, które czuły się źle, czy to moje, czy mojej mamy, w zależności od tego, jaki to był etap i jaka sytuacja. I w związku z tym, jak myśmy się czuły, nasze koty też adekwatnie reagowały, ale jednocześnie starały się bardzo często pomóc, tak? Starały się być gdzieś blisko, starały się tą swoją obecnością jakby nas wspierać. I to się może wydawać dziwne dla osoby, która nigdy ze zwierzętami w taki sposób nie obcowała, ale to naprawdę widać, kiedy zwierzę przejmuje się stanem psychofizycznym swojego człowieka. I ono naprawdę stara się pomóc. Ja wielokrotnie doświadczyłam takiej sytuacji, kiedy Stefan, próbując bądź poprawić mi humor, przybiegał i na przykład gryzł mnie w łokieć. O. Ponieważ uważał, że to jest forma odwrócenia mojej uwagi od tego, że ja się psychicznie czuję źle. I w tej jego teorii tak naprawdę było bardzo dużo prawdy, ponieważ moja uwaga bez wątpienia była odwrócona, tylko no niekoniecznie w sposób, który mi pomagał.
No tak, jak boli ciało, to już człowiek nie ma czasu na bolącą duszę, prawda?
Owszem, dokładnie tak to działa.
Szukam plastra, mam zajętą głowę. Czy to jest śmiała teza, że kot czy zwierzę może pomóc człowiekowi z depresją?
Ja myślę, że to jest bardzo prawdziwa teza, że ci, którzy zdecydują się, wiedząc o swoich problemach depresyjnych, na życie ze zwierzętami, na opiekę nad zwierzętami, jeśli zrobią to oczywiście świadomie, a nie zostaną, że tak powiem, obdarowani takim kukułczym jajem na zasadzie nic ci się nie chce, to masz tu kota czy psa i teraz się nim zajmuj, bo to nie jest dobra droga. Ale jeśli sami się podejmą tej opieki nad zwierzakiem, to to potrafi niesamowicie motywować. I z moich doświadczeń, a no mam wokół siebie sporo ludzi borykających się z różnymi problemami natury depresyjnej, tych moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście to zwierzę potrafi na nas bardzo pozytywnie wpływać i potrafi być takim światełkiem, dla którego po prostu rano jednak otwiera się te oczy, staje się z tego łóżka i zaczyna się robić rzeczy, bo po prostu ten zwierzak na nas liczy i ta zależność jest tak mocna, tak głęboka, że nie można mu powiedzieć, wiesz co, dzisiaj nie karmię. Nie, no karmię, bo jestem odpowiedzialna, więc po prostu wstaję i to robię. I to jest niesamowity bodziec do tego, żeby się nie poddawać.
No dobrze, kot jest nakarmiony, to potem jest zabawa. Na zabawę jest siła?
Tak, bo wiemy, że gdzieś ten zwierzak tego od nas oczekuje. I to są elementy, które są jakby już potem takim łańcuchem następujące jeden po drugim. Mówiąc A, wiemy, że dalej jest reszta alfabetu. I tak samo nie zapomina się o sprzątaniu kuwety, nie zapomina się o tym, że trzeba zamówić nową porcję jedzenia albo właśnie przynieść nowy żwirek do domu, albo chociaż zrobić te zakupy w sklepie internetowym, bo to zwierzę na nas liczy. I tym, co właśnie przy takich, powiedzmy, mocniejszych moich epizodach depresyjnych też w dużej mierze wpływało na to, że jednak potrafiłam się pozbierać i wrócić do tego normalnego trybu funkcjonowania, to była właśnie odpowiedzialność za moje zwierzęta. Więc myślę, że każdy, kto jest z tymi zwierzętami głęboko emocjonalnie związany, będzie w tym momencie wiedział, o czym mówię, że no nie można powiedzieć, że mam teraz wolne od opieki nad kotem czy psem. Nie, bo od tego po prostu nie ma urlopu.
A mam takie jeszcze pytanie, pani Małgorzato, dotyczące tego funkcjonowania ze zwierzęciem i będąc też w epizodach chorobowych. Czy ten rytm dnia, który jest dla zwierząt czymś bardzo dobrym, takim porządkującym, uspokajającym, również ma duży wpływ? Chodzi mi o taki rytm, że o tej godzinie trzeba wstawać, no bo one mają zegarki w głowach i wiedzą, że o tej godzinie są karmione, że o tej godzinie czy w tej części dnia wychodzimy albo bawimy się, albo są inne rzeczy. Czy taki rytm również dobry jest w chorobie dla człowieka?
Ja uważam, że on trochę pomaga, to znaczy jest taki moment, w którym na przykład koty właśnie przychodzą rano, bo są głodne i mnie się też czasami zdarzało cierpieć na takie okresy związane z bezsennością. To nie była jakaś bardzo zaawansowana bezsenność, ale na przykład no nie byłam w stanie zasnąć o takiej normalnej porze, więc siedziałam zdecydowanie dłużej. Ale już w pewnym momencie rano te koty podejmowały normalną aktywność. No i wiadomo, że do pewnego stopnia można to odwlec, tak? Że jak się tam pół godziny przesunie śniadanie, to nikt z tego powodu nie umrze z głodu. Ale jednak jest to takie poczucie, że no dobra, one na mnie liczą. Ja już powinnam wstać, powinnam się pozbierać, żeby gdzieś tam otoczyć je tą opieką. I sam fakt tego, że kot przychodzi, kot zagląda, kot sprawdza, robi taką minę. Wstałeś już? Nie? Jeszcze nie? Dobra, a teraz? A to już może jest ten moment, co? I przejdzie się po nas 15 razy, patnie nas łapką, poliże. To są takie bardzo bezpośrednie zachęty, które powodują, że w końcu w głowie powstaje ta myśl, no dobra,
po prostu biorę i robię, bo już nie można tego dalej odwlekać. Więc ta interakcja zwierzaka z opiekunem jest taka faktycznie bardzo, bardzo motywująca.
A może kluczem są te subtelne zachęty?
Tak, one potrafią działać zdecydowanie lepiej niż cztery łapki wbite w pęcherz, bo cztery łapki wbite w pęcherz nad ranem nie pozostawiają żadnego pola do dyskusji.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Za tydzień ponownie w magazynie Między nami zwierzętami.
Do usłyszenia.